I czas na kolejną rozmowę polityczną. Marszałek, senior, poseł PSL-u Marek Sawicki, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry redakcji w nowym 2024 roku. Z najlepszymi życzeniami. Dzień dobry słuchaczom.
Dzień dobry, dziękujemy bardzo. Panie pośle, co się wydarzy w Sejmie 10 i 11 stycznia? Ilu mamy posłów właściwie?
Będziemy realizowali harmonogram prac Sejmu. A to... posłów mamy 460, bo tak mówi o tym konstytucja. Dwa mandaty wygaszone, więc w to miejsce... dwóch wygaszonych marszałek Sejmu powinien wprowadzić zaprzysiężenie dwóch nowych.
A decyzja Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej?
Otóż, panie redaktorze, i pan, i ja, i prawnicy doskonale wiedzą, że nie tylko Trybunał Sprawiedliwości, który jest kwestionowany, ale przede wszystkim Trybunał Praw Człowieka, 8 grudnia 2021 roku orzekł, że ta izba, którą pan wymienił, nie jest sądem. W związku z tym... skierowanie do niej bezpośrednio zapytania w sprawie czy potwierdzenia wygaszenia mandatów dwóch panów było po prostu niezgodne z procedurą. To jest raz. Dwa. No, sędzia, który z Izby Pracy także przeniósł dokumenty w sposób niekompletny do Izby tej kontroli nadzwyczajnej, również zrobił to poza procedurą. Więc ja czekam
A marszałek Sejmu zrobił zgodnie z procedurą, bo zdaje się, że ma wątpliwości, bo jego urzędnik wszedł do Sądu Najwyższego, co się nie zdarzało do tej pory, i poszedł do konkretnej izby, zamiast złożyć na biurze podawczym.
To wracajmy do początku tego wszystkiego. Po 8 latach, po 18 nowelizacjach ustawy o Sądzie Najwyższym, po 15 nowelizacjach ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mamy stan prawny, ogólnie rzecz biorąc, polskiego bezprawia. I teraz jeśli nie usiądą...
No, są ustawy, jest monitor polski, bo cały kryzys polega na tym, że część koalicji rządzącej nie uznaje części prawa. Gdybyście uznawali całe prawo, to nie byłoby kryzysu.
Panie redaktorze.
No, panie pośle.
Panie redaktorze, kto nie drukował orzeczeń Trybunału przez 2 lata?
A pani premier Beata Szydło, ale czy to znaczy, że...
Kto jeszcze raz przypominam, 18 razy nowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym po to, żeby ten sąd tak zabetonować, żeby on już w tej chwili nie mógł kompletnie pracować i żeby jedni sędziowie nie uznawali drugich. Kto 15 razy nowelizował ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, który dzisiaj Trybunałem nie jest? Więc czas byłoby, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć.
Dobrze, ale czy to znaczy, że ilość nowelizacji, zdaniem koalicyjnego rozumienia prawa, jaka jest próg nowelizacji, która czyni, że coś jest niekonstytucyjne?
Panie redaktorze, bardzo pana proszę, rozmawia pan z posłem Markiem Sawickim, a nie z koalicją.
Dobrze.
Więc jeśli pan zapytuje o stan koalicyjnego, że tak powiem, rozumienia prawa, to niech pan zaprosi...
wszystkich. Tyle się nie zmieści w naszym
studiu. Pan rozmawia ze mną.
Dobrze, to
jeśli
panie
pan
pośle...
rozmawia ze mną, bo... z doświadczonym parlamentarzystą, to ja panu odpowiadam. Jeszcze raz, że orzeczenie Trybunału Praw Człowieka z 8 grudnia 2021 roku mówi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem. Jeśli nie wypełniamy Europejskiej Karty Praw Człowieka, którą żeśmy ratyfikowali, to powinniśmy ją wypowiedzieć. Było na to ponad 2 lata. A jeśli ją uznajemy i nie wypowiadamy, to mamy obowiązek respektować te orzeczenia.
Dobrze,
to jest jedno.
Mhm. W środę przychodzi...
Dwa.
Drugie, dobrze.
To jest jedno, więc tego żeśmy nie zrealizowali. I dwa, jeśli chodzi o procedurę odwoławczą w zakresie wygaszenia mandatu, to marszałek Sejmu kieruje te wnioski do Sądu Najwyższego, a nie pełnomocnicy obu skazanych prawomocnych instancji panów, kierują to do swojej izby, która sądem nie jest. I ta izba, nie trzeba było długo czekać, co zrobi. Zrobiła to samo, dokładnie, co pan prezydent w sprawie powołania 3 sędziów dublerów. Kiedy Trybunał miał się zbierać następnego dnia o godzinie 10, pan prezydent w nocy o 3 ich zaprzysiągł. To samo miało miejsce, jeśli chodzi o tą udawany sąd, czyli Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. I to jest cały problem.
Problem jest też taki, że ta sama izba uznała legalność wyborów, więc...
Nie, ta sama izba jeszcze niczego nie uznała. Ta sama Izba jeszcze niczego nie uznała i ta sama Izba nie ma prawa niczego uznawać. Możemy tylko pozostawać w tak zwanym domniemaniu konstytucyjności przeprowadzonych wyborów, bo póki co nie ma komu orzec o tym, czy te wybory były prawomocne, czy nie. Może orzec o tym tylko stara Izba Prawa. Oczywiście spór będzie trwał. Panie redaktorze, my w tej końcówce zapominamy o jednej podstawowej zasadzie. Skąd wziął się problem pana Wąsika i pana Kamińskiego? Otóż wszyscy mówią, że wziął się z tego, że zbyt mocno chłopcy zabrali się do walki z korupcją. Tylko jakoś słynnych procesów korupcyjnych w wyniku tego działania ja zbyt wielu nie znam. Pewnie bym policzył na palcach jednej ręki. Natomiast rzeczywiście walkę z korupcją, system walki z korupcją wykorzystali dokładnie do tego, żeby zlikwidować samoobronę, wchłonąć się do Prawa i Sprawiedliwości i usunąć z polityki Andrzeja Lepera. I to był główny cel i za to ci panowie zostali skazani, że nadużyli prawa, nie działali w ramach i w granicach i na zasadzie prawa. Tego nie zrobili i za to zostali skazani. Muszę to dodać, że w tamtym procesie nie mamy wyjaśnionych dwóch elementów. Nie mamy wyjaśnionej sprawy. Kto zalegalizował dokumenty w Ministerstwie Rolnictwa, bo ktoś je musiał zalegalizować, przesłane przez CBA i przez który sekretariat Ministerstwa Rolnictwa to przeszło. I druga rzecz dla mnie istotna, bo opisywał to bardzo ładnie pan Żaryn na jednym z portali, jak to bohaterowie walczyli z korupcją, tylko zapomniał dodać do tego jednego elementu. Na końcówce udziału wójta gminy Mrągowo, który na zapytanie Ministerstwa Rolnictwa o odrolnienie gruntów i uzupełnienie dokumentów ze sprawą poszedł do prokuratury powiatowej. I ta prokuratura podjęła informację i decyzję o tym, że ktoś tutaj robi działania niezgodne z prawem.
Proces Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego miał dużo ciekawych elementów. Pierwotny wyrok wydał zwrotów pan poseł Łączewski, który był tak rozgrzanym sędzią, że nawet kasta musiała go wyrzucić ze swoich szeregów. Już sędzią nie jest, bardzo rozgrzany, bardzo platformerski działacz polityczny, jak się okazało, prokuratorem wskazującym czy prowadzącym była prokurator skorumpowana, docna, też związana ze starym układem prokuratorskim.
I wchodzimy w obszar dyskusji, na który pan także jako obiektywny, niezależny dziennikarz się łapie. Bo zaczynamy mówić o sędziach platformianych i pro-pisowskich. A ja panu mówię, że sędziowie powinni być pro Rzeczpospolitej.
No dobrze, a co z tymi sędziami, żeby była nowa KRS? Bo wy też nowej KRS nie uznajecie, chociaż jest w Konstytucji zapisane, że można, każda pan powiedział, że Sejm korzysta z domniemania zgodności z Konstytucją, tak samo ustawa. A wy uznajecie, że jesteście władni, aby sami rozstrzygać, co jest zgodne, a co niezgodne z Konstytucją.
Owszem, ja jestem starszym człowiekiem i ja pamiętam jeszcze, kiedy zwracano się jedni do drugich na wy. U nas raczej używało się zwrotu kolego, więc pan niech mnie nie utożsamia z wy, my. Ja jestem Marek Sawicki, może pan się do mnie zwracać bezpośrednio.
To panie
ja pośle. Ja mówiłem o tym miesiąc temu, panie redaktorze szanowny, że muszą wszystkie strony i przedstawiciele prezydenta, i Platformy, i PiSu, i Trzeciej Drogi zaproponować konsensualny zespół prawników, który przygotuje głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości od sędziów pokoju przez sądy okręgowe, rejonowe, etc., aż do Trybunału Sprawiedliwości czy Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.
To ja zadam tylko powiedzieć, w kontekście sądów, jedno pytanie krótkie. Czy zdaniem pana posła ci sędziowie, którzy byli mianowani przez Radę Państwa z generałem Jaruzelskim czy panem Jaruzelskim na czele, byli lepszymi sędziami niż ci, którzy są nominowani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa wybraną przez Sejm?
Panie redaktorze, co pan może wiedzieć i pamiętać o tamtych sędziach?
Nic, bo się nie urodziłem.
Ja panu powiem tak.
Ale wiem, że sądzili. Do tej pory 13% sędziów pochodzi z nominowania Rady Państwa i pana Jaruzelskiego.
Nikt nie kontestuje
z waszej strony.
Dlaczego nikt nie kontestuje chociażby sekretarza króla? Dlaczego nikt nie kontestuje chociażby towarzysza Jasińskiego? Dlaczego nikt nie kontestuje chociażby sekretarza, członka PZPR, byłego skarbnika Prawa i Sprawiedliwości? Dlaczego nikt tego nie kontestuje?
A ja się pytam, dlaczego...
Więc kontestujemy wyborczo.
Dobrze, dlaczego
panie
kontestuje pan sędziów wybranych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa?
Żeby odciąć, my przeżywamy przez 34 lata tak zwanych komunistów i gonimy tych komunistów, tylko problem polega na tym, że najgłośniej tych komunistów gonią byli komuniści. Więc jeszcze raz powtarzam, moja oferta jest prosta. Zespół konsensualny, do którego dają przedstawiciele, dają przedstawicieli. Prezydent, PiS, Platforma, Trzecia Droga, organizacje pozarządowe, struktury prawnicze. Siadamy 3 miesiące, opracowujemy kompleksową reformę systemu wymiaru sprawiedliwości i mówimy, z dniem takim i takim zamykamy tamten etap. Nie weryfikujemy, nie podważamy prerogatyw pana prezydenta. To już się stało.
Czyli nowe nie ma struktury. Weryfikacji sędziów. A to jest zdanie pana posła, czy zdanie PSL-u?
To jest moje zdanie. Pan nie rozmawia w tej chwili ze mną jako przedstawicielem PSL-u. Ja jestem na tyle długo w polityce, że mam prawo do wygłaszania swojej opinii i proponowania swoich rozwiązań. Czy one będą realizowane? Nie wiem. Będę z nimi, bo tak jak w ubiegłym tygodniu już pewne rozmowy przeprowadziłem, tak będę je w tym tygodniu kontynuował i namawiał do takiego rozwiązania. Bo inaczej my z tego galimatiasu prawnego nie wyjdziemy. Jeśli wszystkim zależy na tym, żeby eskalować konflikt na linii PiS i pan premier Donald Tusk, to mnie na tym nie zależy. Ja uważam, że ten spór trzeba wygasić, bo on nie służy Polsce. Może dwóm politykom to służyć, ale na pewno nie służy to Polsce. I dlatego proponuję to rozwiązanie trzeciej drogi konsensualne, gdzie zamykamy stan prawny ten, który jest. Uznajemy jako istniejący na dzień, powiedzmy, 30 czerwca 2024 roku, a nowy wymiar sprawiedliwości dokonuje oceny, także z jakąś formą izby dyscyplinarnej oceniającej, czy sędziowie, którzy pracują w tym już zreformowanym wymiarze sprawiedliwości, wykonują swoje czynności zgodnie z konstytucją i ustawami.
To pytanie znowu odsułę, co on powie na taką izbę dyscyplinarną, ale to pytanie oczywiście w daleką przyszłość. Panie pośle, czy tego typu koncepcję pan przedstawił wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi?
Tak, rozmawiałem z nim o tym.
I co pan premier Kosiniak-Kamysz na to?
Sprawa jest otwarta, jest zainteresowany. Będę jeszcze próbował o tym rozmawiać z marszałkiem Hołownią. Uważam, że to jest jedyny sposób na zażegnanie sporu i na wyjście do przodu, bo trwanie w tym klinczu dzisiaj popisowym, klinczu, który jest niestety od 2005 roku zaostrzany, nie prowadzi do niczego dobrego. Ja nie chciałbym, żebyśmy za 2-3 lata byli państwem, w którym kto ma rację prawną, rozstrzygają spory uliczne.
A tymczasem część polityków i tych formalnych, i tych mniej formalnych zachęca do ostrego ataku. Jarosław Kurski mówi tak do zwolenników obecnej koalicji rządzącej, tak mi się przynajmniej wydaje, wygraliście bitwę pod Grunwaldem, ale Malbork cały czas jest do wzięcia. Tym Malborkiem to między innymi Pałac Prezydencki. Pan Kurski, Jarosław zachęca, żeby nie czekać na wybory, tylko żeby działać szybciej, bo nie ma czasu do stracenia.
Niech pan Kurski zajmie się zgodą we własnej rodzinie, pogodzi się z bratem. Dobry czas za nami, świąteczny jeszcze póki co nie zakończony, trwa, więc tu bym radził większą aktywność. Natomiast jeśli chodzi o kwestię podsycania sporu politycznego, to nie jest to rolą dziennikarzy. Rolą dziennikarzy jest raczej stabilizowanie i pytanie polityków, jakie mają koncepcje i propozycje na wyjście z problemów, a nie jak te problemy eskalować.
To już ostatnie krótkie pytanie o mowę nienawiści, bo pan poseł Arłukowicz zapowiedział, że to jeszcze przed związkami partnerskimi trzeba wprowadzić do kodeksu karnego penalizację mowy nienawiści. Pan poseł, a może szerzej, czy PSL i pan poseł będą za?
Ja nie wiem, jak wygląda ta ustawa i kto będzie określał, co jest mową nienawiści. Bo też nie wiem, kto będzie tym super, że tak powiem, prokuratorem, który będzie stwierdzał, czy to, co dzisiaj powiedziałem na państwa antenie, było już mową nienawiści, czy jeszcze nie, więc byłbym bardzo ostrożny z tego typu rozwiązaniami.
W studiu Jaśmina Nowak, to teraz czas na tą bardziej merytoryczną część rozmowy. Pani redaktor.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie marszałku.
A to pan nie merytorycznie, panie redaktorze. No, nareszcie się pan przyznał.
Emocjonalnie u nas jest trochę na odwrót.
U nas tak, jest racjonalność, a jestem emocją. Tak to się rozkłada.
Spójrzmy na chwilę, panie marszałku, w kierunku Unii Europejskiej. Media donoszą o tym, że będzie ten tak zwany dodatek pewien do paktu migracyjnego. On zakłada, że te państwa, które do tej pory nie prowadziły polityki otwartych drzwi w sprawie przyjmowania nielegalnych uchodźców, teraz być może będą musiały przyjąć ich znacznie więcej. Mowa nawet o kilkuset tysiącach, jeżeli chodzi o samą Polskę. Wiemy, że premier Donald Tusk wprost powiedział o tym, że Polska nie przyjmie ani jednego niechcianego nielegalnego uchodźcy. Ale co to oznacza w praktyce? Czy to, że będziemy płacić faktycznie 20 tysięcy euro kary za każdego nielegalnego uchodźcę? Czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, czy Polska ma jakiekolwiek narzędzia, aby ewentualnie jakoś przeskoczyć coś, co może być dużym problemem w przyszłości?
Otóż, panie redaktor, niech pani wróci do początku swojego pytania. I tam jest zawarta cała istota. Bo pani zwróciła uwagę na to, że chodzi o te państwa, które nie uczestniczyły do tej pory w przyjmowaniu imigrantów. Polska uczestniczyła. Polska ma ten limit wypracowany, wydaje mi się, przynajmniej w nadmiarze na najbliższe dziesięciolecie, bo myśmy przepuścili przez swój kraj, brzydko mówiąc, przepuścili ponad 4,5 miliona, może nawet 5 milionów uchodźców wojennych ukraińskich.
Chyba ponad 18 milionów, panie marszałku, jeżeli oczywiście oni wracali na Ukrainę, ale chyba 18 milionów
przejść
w tej weftę. To są takie dane.
W tej weftę, tak. Ja mówię o tym, ile przeszło i którzy nie wrócili. Mniej więcej szacuje się to na 4,5-5 miliona, więc myśmy w tym uczestniczyli. I to nasze uczestnictwo mamy w nadmiarze. Natomiast jasno mówimy, że nie ma polskiej zgody i także obecnego rządu i większości parlamentarnej na to, żeby Unia Europejska przyjmowała ten mechanizm. Na wzmocnienie granic, na współpracę w zakresie wzmocnienia granic, tak. Na wsparcie finansowe tych obszarów świata, z których ci imigranci przybywają, tak. Na redystrybucję żywności, o czym ja mówię. Gdybyśmy przynajmniej 10% środków wydawanych na zbrojenia przeznaczyli na redystrybucję żywności w świecie, to z pewnością mielibyśmy 90% konfliktów zbrojnych mniej.
Powiedział marszałek senior pan Marek Sawicki. W studio jest także redaktor Krzysztof Skowroński. Myślałam, że jakieś poskryptum będzie chciał pan dodać.
Troje na jednego w zasadzie. Nie, jedno szepnięcie do ucha, żeby nie była taka pełna wolność. Pan redaktor podpowiada, zapytaj o telewizję polską. To ja zapytam, podoba się panu posłowi, panu marszałkowi odbita telewizja polska, czy nie podoba?
Ja już chyba to u was mówiłem, ale może i nie u was. Oczywiście sposób odbicia nie był elegancki. Czy zgodny z prawem, czas pokaże, określą to prawnicy, ocenią to sądy. Natomiast jasno trzeba sobie powiedzieć, że ta telewizja nie była ani elegancka, ani publiczna. I czas najwyższy, żeby tę telewizję przywrócić obywatelom, żeby ona nabrała charakteru publiczności. Czy tak będzie? Nie wiem. Ja bym nie chciał, żeby telewizja pisowska była zastąpiona telewizją platformianą.
Zobaczymy, czy tak będzie. Na razie różnie to wygląda, ale to jest taka ciekawa logika. To już pointując naszą rozmowę, tak jak pan poseł uzasadniał potrzebę nieuznawania pewnych izb w Sądzie Najwyższym ilością nowelizacji, tak pan poseł uzasadnia być może bezprawne przyjęcie mediów tym, że one były niedobre. Czy to jest dobra logika?
Być może pan podkreśla, a ja mówię w tej sprawie, ja nie jestem sędzią, nie jestem prawnikiem. Wypowiedzą się z pewnością nieraz sądy i będą oceniały, czy decyzje pana ministra Sienkiewicza były zgodne z prawem, czy nie były zgodne.
Ale pan profesor Wiącek, rzecznik praw obywatelskich wybrany przez was, mówi jednoznacznie, to było złamanie prawa. Chyba pan szanuje pana rzecznika, profesora.
Jeszcze raz podkreślam. Dopóki nie będzie konsensualnego wyjścia z pata związanego z destrukcją wymiaru sprawiedliwości w Polsce, dotąd wszystkich będą kwestionować.
I tak to będzie w Polsce wyglądać. Będziemy mieli dualizm prawny, dwa sądy najwyższe, różnych sędziów, różne wyroki, różny porządek prawny, a może kiedyś będzie tak, że wszyscy będziemy mieli jedne ustawy. Marek Sawicki był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Miłego tygodnia i całego 2024 roku.
I tym kończymy poranek w net. Jest godzina 9, jedne ustawy, w tym sensie, że jeden porządek prawny, bo jak na razie wydaje się, że mamy różne porządki prawne. Jedni jedne ustawy uznają, innych nie. Początek tygodnia, początek roku. Krzysztof Skowroński, dzień dobry.
Dzień dobry. Tylko jeden komunikat nadzwyczajny, mianowicie o godzinie 9.30 raport z Kijowa, nowe wydanie, wydanie wideo, transmisja na żywo, studio gdzieś poza Warszawą, studio w Brwinowie będzie eksperymentować, jeśli chodzi o obraz i dźwięk, więc warto oglądać też na YouTubie Pawła Bobowicza i cały zespół Wschodni Radia Wnet.
9.30, a o 10.00 Odyseja Wyborcza, to zapraszam Państwa bardzo serdecznie. To był Poranek Wnet, który współprowadził Łukasz Jankowski
i Jaśmina Nowak, zrealizował Marcin Suchmiel, a wydała Małgorzata Kleszcz. Bardzo serdecznie dziękujemy i przypominam ważny adres patronite.pl/radiownet. Dziękujemy, że jesteście Państwo razem z nami i warto tam zaglądać.